Rozdział 29. Kiedy zsunęły się z niej mroczne fałdy snu, Emeral zaczęła rozróżniać głosy. Nefryt, obudź się. To chyba nie jest jej prawdziwe imię. Nie wiem, jak się naprawdę nazywa. Ty wiesz? Nie, nie mówiła. A pytałaś? Nie, to niegrzeczne. Znałam kiedyś dziewczynę, która miała na imię Nefryt. Bo to ładne imię, nie takie jak Żagiew. Kto by swoje dziecko nazwał Żagiew? Nie znoszę tego imienia. Kim są te kobiety? Emeral poczuła, że jej umysł wznosi się ku pełnej świadomości i wtedy wróciła pamięć. Mieszkają ze mną w jednym pokoju. Zdziwiła się. Obudziły się przede mną? To niezwykłe. Kto nazwałby swoją córkę Fala albo Promyk? Pytała Fala. Żagiew zachichotała. Mój młodszy brat miał kiedyś muchaka i nazywał go Promykiem. Fala parsknęła. Promyk. Diament, niewinność. Imiona najbardziej odpowiednie dla ladacznic albo zwierzaków. Tylko idiota pokarałby takim własne dziecko. Nefryt nie jest jeszcze takie złe. Patrz, w końcu się obudziła. Emeral otworzyła oczy i spojrzała na dwie atrakcyjne młode kobiety. Ziewnęła i usiadła. Co robicie na nogach tak wcześnie? Żagiew uśmiechnęła się smętnie. Rozea wezwała nas na zebranie. Lepiej się ubierz i to szybko. Emeral wysunęła nogi spod koca i przeciągnęła się. Obie współlokatorki miały na sobie starsze tuniki, nie te najlepsze. Sama więc także sięgnęła po znoszoną, prostą tunikę, którą dała jej liść, by miała co na siebie włożyć poza godzinami pracy i na lekcjach. Podczas ubierania widziała i słyszała w korytarzu inne dziewczęta. Żagiew i Fala czekały uprzejmie, choć wyczuwała w ich umysłach podniecenie i niecierpliwość. — O co chodzi z tym zebraniem? — spytała szybko, przeczesując włosy. — Nie mam pojęcia. Odparła Żagiew. Pewnie coś w związku z wojną. Pospiesz się, to szybciej się dowiemy. Emeral uśmiechnęła się i podeszła do drzwi. Razem wyszły na korytarz. Idąc za Żagwią, starała się zapamiętywać kolejne zakręty, a kiedy wspięła się na trzecie schody, doszła do wniosku, że spotkanie odbędzie się na górnym piętrze budynku. W końcu przeszła z towarzyszkami przez jedne z dwojga szeroko otwartych drzwi, prowadzących do ogromnej sali. Rozjaśniały ją liczne okna, a na końcu na podwyższeniu stał wielki parawan, malowany w sceny miłosne. Dziewczęta wypełniały prawie całą przestrzeń. Emeral rozglądała się zdziwiona, że jest ich tak wiele. Niektóre zdążyła już przelotnie poznać, odkąd się tu wprowadziła, inne przedstawiały się i witały ją przyjaźnie. Wiele było takich, które widziała po raz pierwszy. Przyglądając się twarzom wokół siebie, dostrzegła jedną wyraźnie męską i zdała sobie sprawę, że są tu nie tylko dziewczęta, ale i młodzi mężczyźni. Nigdy wcześniej nie widziała męskich ladacznic. To sala taneczna, wyjaśniła cicho Fala. Rozea wydaje tu co roku dwa albo trzy wielkie bale. Czasami nawet król się zjawia. W zeszłym roku przerwało jej głośne dzwonienie. Wszystkie oczy zwróciły się ku podwyższeniu, na którym stanęła Rozea. Odczekała, aż zapadnie cisza, po czym oddała liść duży złoty dzwonek. Przyjemnie jest znowu widzieć was wszystkich razem, zaczęła z uśmiechem. Tyle ślicznych buź w jednej sali. Rozejrzała się i spoważniała. Na pewno nie jest już tajemnicą, że za tydzień toreńska armia wyrusza, by przyłączyć się do walki z pentadriańskimi najeźdźcami. Wielu naszych klientów pójdzie na wojnę i będzie dla nas narażać życie. Przerwała na moment i uśmiechnęła się. A my podążymy za nimi. Emeral zamarło serce. Przecież nie mogła wlec się za tymi kapłanami, którzy próbowali ją wytropić. Będzie musiała porzucić Zamtus. No, może nie wszystkie, poprawiła się Rozea. Część pozostanie tutaj. Wam samym pozostawiam wybór. W każdym razie będziemy podróżować możliwie wygodnie. Zamówiłam już odpowiednie tarny i namioty. Nasi klienci będą tej samej klasy co dotąd, więc za swoje pieniądze będą wymagali pewnego luksusu. Znowu się uśmiechnęła. Dla niektórych z was będzie to jedna z rzadkich okazji wyjazdu poza miasto. Będziecie też świadkami wielkiego wydarzenia. Niecodziennie ma się szansę zobaczyć białych w bitwie. A przy odrobinie szczęścia możecie nawet spotkać ich osobiście. Emerald stłumiła uśmiech. Rosea przedstawiała tę wędrówkę za wojskiem jako wspaniałą przygodę. Tymczasem oznaczało to dużo pracy w ciężkich i niebezpiecznych warunkach. Z pewnością żadne z dziewcząt i chłopców nie da się oszukać tej pięknej przemowie. Ale zmysły mówiły jej, że sala aż brzęczy podnieconym gwarem. Westchnęła. Nikt tutaj nie miał pojęcia o wojnie, przypomniała sobie. Z tego, co słyszała, nie mieli tu wojny od ponad 100 lat. Jeszcze jedna para oczu nie błyszczała ekscytacją. Promyk stała z boku, pełna rezerwy. Emerald wyczuła u niej lekką zazdrość. Rosea przemówiła rzeczowym tonem. Te z was, które chcą wyruszyć, niech przejdą do przodu. Te, które wolą zostać, niech się cofną. No dalej, nie ma się czego wstydzić w żadnym przypadku. Potrzebni mi ludzie i tam, i tutaj. Żagiew bez wahania ruszyła naprzód. Po chwili poszła za nią fala. Emerald została na miejscu, z tyłu. Kiedy sala się podzieliła, Rosea zbadała wzrokiem twarze przy sobie. Zmarszczyła brwi i spojrzała ku dalszej części sali. Zobaczyła Emerald i z rozczarowaniem zacisnęła wargi. Emerald poczuła w żołądku ucisk niepokoju. Próbowała odgadnąć przyczynę, dla której Rosea chciała ją zabrać na tę wyprawę, jednak nic nie przychodziło jej do głowy. Kobieta tymczasem zwróciła się do grupy przed sobą. Dziękuję wam. Zostańcie tu, a liść zapisze wasze imiona. Możecie dostać dzień wolny, żeby przed wyjazdem odwiedzić rodziny, jeśli chcecie. Jeszcze raz dziękuję. Zeszła z podwyższenia i ruszyła do pary szerokich drzwi. W progu zatrzymała się jeszcze i obejrzała na Emerald. Nefryt, chodź ze mną. Chciałam z tobą porozmawiać. Emerald stłumiła westchnienie i podążyła za Roseą do dużego pokoju, wyposażonego w ogromne, prawdziwie królewskie łoże. A właściwie, pomyślała, pewnie rzeczywiście jest przeznaczone dla króla. Rosea zamknęła za sobą drzwi i zwróciła się do niej. Dlaczego nie chcesz z nami wyruszyć, Emmeo? Emerald westchnęła i spuściła głowę. Niedawno tutaj trafiłam. Czuję się tu wygodnie i bezpiecznie. Po raz pierwszy od bardzo dawna. Rosea uśmiechnęła się. Rozumiem. A gdybym ci powiedziała, że mam wobec ciebie pewne plany? Gdybym powiedziała, że zanim wrócisz do Porinu, będziesz najbogatszą, najbardziej pożądaną kurtyzaną w całym Torenie. O co ci chodzi? Rosea uśmiechnęła się szerzej. Ujęła Emerald pod rękę i pociągnęła w stronę łoża. Usiadły. Promyk jest w ciąży. Nie mogę jej ze sobą zabrać, a zresztą i tak wkrótce będzie mi potrzebna nowa faworyta. Komentarze, jakie na twój temat wygłaszali klienci, dowiodły, że mam rację. Jesteś dobra w tej pracy. Masz w sobie coś, co intryguje mężczyzn. Chcę, żebyś została nową faworytą. A ponieważ wszyscy muszą widzieć, że sobie na to zapracowałaś, wyjedziesz z dziewczętami, a nową pozycję uzyskasz, kiedy... Nie chcę być nową faworytą, przerwała jej Emerald. Rosea uniosła brwi. Dlaczego? Będziesz przyjmowała mniej klientów i to tylko najlepszych. Zarobisz 10 razy więcej niż teraz. Ale, Panilo, jeśli zarezerwowałaś dla niego specjalne miejsce w swoim sercu, to przecież możesz nadal go widywać. Nie chcę wyjeżdżać z Porinu. Rosea wstała, wyprostowała się i skrzyżowała ręce na piersi. Dam ci kilka dni na przemyślenie wszystkiego, ale muszę cię ostrzec, Nefryt. Na tę wygodę i bezpieczeństwo, z których tu korzystasz, musisz sobie zapracować. Spodziewam się, że pojedziesz z nami jako faworyta albo nie. Wskazała jej drzwi. Idź. Emerald skłoniła głowę i wyszła. W żołądku rosła jej twarda gruda strachu. Spojrzała na wszystkie ladacznice rozmawiające w podnieceniu i westchnęła ze smutkiem. Myślałam, że znalazłam miejsce, gdzie mogę się przyczaić i ukryć, a tymczasem mam zostać najsłynniejszą kurtyzaną w mieście. To tyle, jeśli chodzi o anonimowość prostytucji. Rozważyła swoje możliwości. Mogła porzucić Zamtus i pozostać w Porinie, samotna, bez ochrony, z ograniczonym zasobem pieniędzy w na wpół opustoszałym mieście. O ile Rosea mi zapłaci? Emerald przygryzła wargę. Albo wyjechać z miasta z Roseą i dziewczętami. Rosea zechce pewnie jechać z tyłu, za armią, a nawet za taborami. Kapłani pojadą na czele tej kolumny, prowadząc wojska. Będą zajęci innymi sprawami. Ale ten kapłan, który mnie szuka, może odgadnąć, że zechce wykorzystać okazję i wyjechać. Może zostać z tyłu, by mnie wypatrywać. To takie irytujące. Nie wiem nawet, czy on nadal pilnuje bram. Nie lubiła podejmować nawet niewielkiego ryzyka. Jeden drobny błąd może doprowadzić ją do śmierci. Żyła już bardzo długo, a im dłużej trwało życie, tym bardziej jej się podobało. Albo to, albo po prostu jestem teraz większym tchórzem. W takim razie muszę to jakoś rozwiązać. Czasami trzeba trochę zaryzykować, bo inaczej człowiek skończy osaczony i pokonany. Zatem co jest większym ryzykiem? Opuszczenie miasta z ladacznicami może nie być aż tak groźne jak samotny wyjazd. Będzie jedną z wielu dziewcząt, więc kapłani mogą nie przyglądać się zbyt dokładnie. Ale z drugiej strony może się wyróżniać jako jedyna, której myśl nie da się odczytać. Chyba że oczywiście uznają, że jest rozsądny powód tego braku myśli. Rozsądny powód. Gdybym na przykład była martwa albo nieprzytomna. Lodowaty dreszcz przebiegł jej po skórze. Udawanie trupa to nie coś, co chciałaby powtórzyć, jeśli nie będzie do tego zmuszona, ale brak świadomości. Istniało wiele sposobów osiągnięcia tego stanu, nie wszystkie nieprzyjemne. Co się stało, Nefryt? Emerald obejrzała się. Korytarzem nadchodziła Żagiew. Rosea kazała mi jechać. Żagiew prychnęła niechętnie. Tyle zostało z naszego prawa wyboru. Chcesz odwiedzić rodzinę przed wyjazdem? Nie. A ty? Dziewczyna wzruszyła ramionami. Pewnie tak. Nie lubię ich specjalnie, ale skoro trafia się okazja, żeby na dzień wyjść z tego Zamtuzu... Emerald zmarszczyła czoło. Rosea raczej nie pozwoli jej wyjść. W jaki sposób ma zdobyć substancje, które pozwolą jej stracić przytomność? Natychmiast pojawiło się oczywiste rozwiązanie. Zniżyła głos. Wyświadczysz mi przysługę, Żagiew? Zależy jaką, odparła dziewczyna. Prawdopodobnie będę potrzebowała tego i owego, żeby rozluźnić się w tej podróży. Mogłabyś zrobić dla mnie zakupy? Żagiew uniosła brwi, a potem uśmiechnęła się szeroko. Jasne. Ciepły prąd wznoszący się od wąwozu pchnął w górę młodego przedstawiciela klanu Zielonego Jeziora. Sije przechylił skrzydła i wylądował lekko na szczycie urwiska. Twarz miał zaczerwienioną z zakłopotania i gniewu. To nie takie łatwe, prawda? Trys uśmiechnął się ironicznie. Ale przypomnij sobie, jak było, kiedy pierwszy raz uczyłeś się używać łuku. To jest trudniejsze. Poruszasz się ty i twój cel. Jeśli miałeś dość wytrwałości, by opanować łuk, to wystarczy ci jej, żeby nauczyć się tego. Twarz Sije złagodniała. Trys podszedł do następnego młodego wojownika, czekającego z posępną miną. Zmarszczył czoło. Masz za luźną uprząż.
Jest niewygodna,
burknął mężczyzna. Trys spojrzał mu w oczy.
To mnie nie dziwi. Dobrze dopasowana powinna poruszać się wraz z tobą, kiedy tak zwisa, tylko utrudnia ci ruchy. Gdy pierwszy raz niosłeś łuk, czułeś jego ciężar. Powiedziano ci, że musisz przywiązać go mocno do ciała, bo inaczej będzie niebezpieczny w czasie lotu. Tak samo jest z uprzężą. I jak z łukiem, szybko się przyzwyczaisz do jej ułożenia i ciężaru. Dopasuj ją porządnie, a ja...
Głośny okrzyk i śmiechy zagłuszyły jego słowa. Trys obejrzał się. W pobliżu wylądowała grupa chłopców pod przywództwem Sreyla. Wszyscy mieli przypięte na plecach nieduże pakunki. Widząc je, Trys odetchnął z ulgą. W tych paczuszkach przynieśli zapasowe strzały i strzałki do uprzęży. Sije za młodzi albo za starzy, by walczyć, wytwarzali je w wielkiej liczbie. Wiedział, że wojownicy z klanu Zielonego Jeziora chętniej będą ćwiczyć, jeśli pojawi się możliwość prawdziwego polowania. Chłopcy rozdzielili amunicję, a Trys wyjaśniał, jak umocować ją w uprzężach. Zauważył, że posępny mężczyzna dociągnął wreszcie paski. Sreyl odesłał chłopców do domu, a sam zwrócił się do Trysa.
Możemy chwilę pogadać?
Trys przytaknął, obejrzał się na grupę wojowników. Znajdźcie mi coś wartego polowania, polecił. Dołączę do was. Mężczyźni wyszczerzyli zęby. Odwracali się kolejno i zeskakiwali z urwiska. Trys przyglądał się, by mieć pewność, że uprzęże działają jak należy. 3 dni temu jedna z nich się zablokowała. Jej właściciel leciał dość nisko, ale i tak przy upadku połamał sobie obie nogi. Trys polecił, by uprzęże były codziennie sprawdzane przez członków klanów, najbardziej wprawnych w ich budowie i użytkowaniu.
Znów rozmawiałem z Drilli, oznajmił Sreyl.
Serce Trysa zamarło. Patrzył na chłopaka niecierpliwie.
I?
Nie było łatwo. Ojciec trzyma ją teraz zamkniętą w ich altanie, praktycznie przez cały czas. Myślę, że coś podejrzewa. Tego dnia, kiedy spotkaliśmy się z klanem Wężowej Rzeki, matka nie była zbyt subtelna w kwestii naszych zamiarów. Nie zdziwiłbym się...
Sreyl, co powiedziała?
Chłopak uśmiechnął się.
Ależ jesteś dzisiaj nerwowy. Można by pomyśleć, że masz ochotę się żenić.
Trys skrzyżował ramiona i spojrzał groźnie. Odkąd zaczął szkolić syna mówcy, z satysfakcją odkrył, że doskonale się ze sobą dogadują. Sreyl niczym się specjalnie nie martwił. W każdej sytuacji znajdował coś zabawnego. Czasami jego poczucie humoru wydawało się obłąkańczo mroczne, kiedy indziej mogło doprowadzić do szału, jak na przykład teraz. Sreyl uniósł rękę, jakby chciał zasłonić się przed ciosem.
Przestań się tak przyglądać, przerażasz mnie.
Trys patrzył nieruchomo.
No dobra, powiedziała tak.
2 emocje ogarnęły Trysa. Ulga i groza, od której kręciło się w głowie. Drilli zgodziła się za niego wyjść. Była skłonna sprzeciwić się ojcu i opuścić swój klan, by zostać jego żoną. Miał się ożenić. To przecież nie jest tak, tłumaczył sobie, że za parę lat nie możemy zmienić zdania, gdyby uznała, że jednak mnie nie lubi. Ale jednak oznaczało to koniec dzieciństwa. Staną się dorosłymi, którzy powinni w pełni uczestniczyć w życiu klanu. Nie w tych prostych pracach, jakie wykonywał codziennie dla rodziców, ale w gromadzeniu żywności, budowaniu altan i walce. Co zresztą i tak już robię, pomyślał. Tyle, że zamiast wracać do domu rodziców, będę wracał do Drilli, a może za jakiś rok także do dziecka. Uśmiechnął się, wyobrażając sobie, jak bawi się z własnym małym synkiem albo córeczką. Ta wizja przemawiała do niego. Czego mógłby ich nauczyć? Muszę najpierw przeżyć wojnę, a ona musi przeżyć poród. Spróbował odepchnąć te myśli. Nie może iść przez życie cały czas wystraszony, że zdarzy się najgorsze. Ludzie walczyli z kłopotami, kiedy te nadchodziły. W tej chwili musiał sobie poradzić tylko z jednym, nie licząc oczywiście szkolenia wojowników. Powinien jakoś wyrwać Drilli spod ojcowskich skrzydeł, aby mogła się odbyć ceremonia małżeństwa. A do tego potrzebował pomocy Sreyla.
Więc kto zajmie się rytuałem? Zapytał.
Twoja matka?
Nie, odparł z uśmiechem Sreyl.
Nie będzie jej przeszkadzać, jeśli ludzie będą podejrzewać, że maczała w tym palce, ale nie chcę, by ktokolwiek to wiedział na pewno. Gdyby to ona odprawiła rytuał, byłoby oczywiste, że to zaplanowała. Kiedy już uda nam się wykraść Drilli, sprowadzę innego mówcę. Przywódca klanu Świątynnej Góry wciąż tu jest. Założę się, że nie ma pojęcia, co się dzieje.
A jeśli odmówi?
Nie może. Musi to zrobić. Takie jest prawo.
Triss odetchnął głęboko.
Więc kiedy?
Sreyl skrzywił się.
To zależy od ojca Drilli. Musimy czekać, aż on i jej matka zostawią ją samą w altanie.
Może by coś zorganizować, dać im jakiś powód do wyjścia.
Dobrze, zgodził się Sreyl. Tak właśnie zrobimy. Z radością zatarł ręce. To będzie strasznie zabawne.
Może dla ciebie, burknął Triss, bo ja będę umierał z nerwów.
Ale zaraz uśmiechnął się szeroko. Cieszę się, że pomaganie nam cię bawi, Sreyl.
Chłopak wzruszył ramionami.
Lepiej pójdę i zacznę spiskować. Myślę, że twoi uczniowie znaleźli coś wartego polowania.
Triss przeszukał wzrokiem niebo i spostrzegł wojowników z klanu Zielonego Jeziora. Krążyli nad lasem, a jeden akurat zanurkował pomiędzy drzewa.
Lepiej przypilnuję, żeby byli ostrożni.
Skinął Sreylowi głową, skoczył z urwiska i pofrunął do najnowszej grupy trenujących.